Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Barbara Brzezicka, rzeczniczka partii Razem w Pomorskiem, radna miasta Sopotu, a rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Chcę na wstępie takie pytanie historyczne zadać. Dzisiaj 14 sierpnia w kalendarzu. To ważna rocznica dla partii Razem?
14 sierpnia? Mhm. Muszę się zastanowić.
Rocznica początku strajku w Stoczni Gdańskiej, tego historycznego z 1980 roku.
No widzi pan redaktor, ja taka dobra z historii nie jestem. Bardziej pamiętam oczywiście końcówkę sierpnia, jeśli o to chodzi.
Ale wydarzenia bezwzględnie ważne.
Tak, jak najbardziej.
No dobrze, to teraz przejdźmy do bieżącej polityki, nie tej historycznej. Wszelkie deklaracje liderów partii Razem wskazują na to, że samodzielnie chcecie pójść do wyborów przyszłorocznych.
Tak, no to jest jedyna opcja, która ma sens. Od zeszłego roku... Od 2 lat już właściwie jesteśmy w opozycji do rządu i myślę, że z dobrych powodów, myślę, że obywatele i obywatelki też to widzą, jak bardzo ten rząd nie dowiózł właściwie żadnych ważnych obietnic. I popieranie tego rządu i jakiejkolwiek partii, która go współtworzy, jest po prostu z tym sprzeczne. Tak, my chcemy walczyć o prawdziwą lewicową politykę, o państwo sprawiedliwe dla wszystkich, o prawa człowieka, o prawa kobiet i mniejszości. O to wszystko, o co jestem przekonana, walczyli wyborcy w 2023 roku, wierząc, że, bo ta ogromna mobilizacja młodych ludzi, kobiet, która przyniosła zwycięstwo rządzącej koalicji, oczekiwała czegoś zupełnie innego. Kraju, w którym z jednej strony nie zwija się usług publicznych, nie wyprowadza się publicznych pieniędzy, nie zastępuje się pisowskich stołków swoimi stołkami. To też była jedna z obietnic, żeby były transparentne konkursy na te wszystkie stanowiska w instytucjach. A druga nadzieja tych wszystkich wyborców i wyborczyń, którzy przynieśli zwycięstwo koalicji, to było uregulowanie kwestii dostępu do aborcji, czy uregulowanie praw mniejszości LGBT, i to się też nie wydarzyło, nie wydarzy, i potrzebujemy wreszcie opcji, która będzie na poważnie na to walczyć, a nie opcji, która będzie mówić, że tak, tak, to jest dla nas ważne, po czym głosować tak jak każe Tusk, głosować za budżetem, który jest absolutnie niedofinansowana ochrona zdrowia, głosować za masą ustaw, za łamaniem praw człowieka i tylko po to, żeby właśnie mieć te stołki w rządzie. No my się na coś takiego nie zgadzamy.
Ale może szeroko pojęta lewica byłaby mocniejsza w tej koalicji, gdybyście wspierali tę lewicę, tak samo jak w poprzednich wyborach parlamentarnych, kiedy wspieraliście tę listę, bo byliście przecież na jednej liście i z jednej listy działacze partii Razem weszli do parlamentu razem z działaczami Nowej Lewicy.
Tak, tak. Co więcej, między innymi na Pomorzu też zrobili znacznie lepsze wyniki i pracowali na ten sukces. Zresztą nie tylko na Pomorzu. Ja osobiście nie zgadzałam się z tą decyzją, żeby w ogóle iść z taką formacją jak SLD, bo dla mnie SLD najbardziej skompromitowało w ogóle słowo lewica w Polsce. Tak? Ich rządy nie były... Oni obniżyli podatki dla najbogatszych, dla przedsiębiorców, prowadzili liberalną politykę gospodarczą, nie zrobili nic dla ludzi. Wtedy, kiedy zostali wybrani w 2001 roku, jeżeli się nie mylę, to była nadzieja na państwo trochę bardziej opiekuńcze. To była nadzieja tych wszystkich osób, które dostały od transformacji naprawdę ciężki los. I oni te nadzieje absolutnie zawiedli, absolutnie skompromitowali ideę lewicy. Tam są ci politycy, w większości są konserwatywni. W większości nie mają na celu żadnej lewicowej polityki. Tam jest oczywiście jakieś kilka twarzy, która to obiecuje. Oni też podjęli bardzo wiele haseł, które prowadziła partia Razem, po czym no, idą do tego liberalnego rządu i konserwatywnego i głosują tak, jak ten rząd każe, więc to... Nie, jakby hasło lewica w przypadku Nowej Lewicy jest dla mnie zupełnie puste.
Macie pewność, że ten próg 5% przekroczycie w kolejnych wyborach, bo żadne sondaże na ten moment przynajmniej na to nie wskazują.
Nie, wskazują. Sondaże są różne, tak? To jest jakby w okolicach
tych 5%. No ja tych nie znalazłem 5%. W ostatnich tygodni, żeby było więcej niż
5,2, wcześniej było 6,4. W sondażach CBOS-u oczywiście, nie tych, które są realizowane przez sondażownię pana Dumy, byłego członka SLD. Bo też pamiętajmy, że tamte te interesy też, też są rozgrywane. To są na przykład sondażownie, w których Magda Biejat miała regularnie lepsze wyniki niż Adrian Zandberg. Wiemy, że to się nie potwierdziło, więc nie, tutaj ja się nie martwię o to. Myślę, że zrobimy dobry wynik. Myślę, że też w kampanii wyborczej będziemy rozmawiać, będziemy przedstawiać nasze postulaty. To jest ten moment, kiedy też odbywa się ta dyskusja, jak ta Polska ma wyglądać i my podchodzimy do tego poważnie, tak? Nie chcemy Polski ani Kaczyńskiego, ani Tuska, nie chcemy Polski, której polityka sprowadza się do tych dwóch panów i tego, że oni się kłócą, kto będzie siedział na jakimś stołku, zamiast zadbać o nasze dobro, o dobro chociażby służby zdrowia, edukacji, wszystkich usług publicznych, tak? To widać przecież, że ich to w ogóle nie obchodzi, tak? Ich obchodzi tylko to, żeby dowalić tym drugim. I my się na coś takiego nie zgadzamy i w związku z tym startujemy jako alternatywa, której myślę bardzo potrzebujemy w Polsce.
Zamknijmy temat tej ogólnopolskiej polityki, zejdźmy na lokalny grunt. Plan ogólny dla Sopotu uchwalony. Pani długo zabiegała o, albo nagłaśniała temat trzcinowiska na granicy Sopotu i Gdańska. Jest pewność, że tam nie będzie jednak przeprowadzonych inwestycji budowlanych?
Pewności nie ma, ale bardzo ważne jest to, że jak były te protesty na wiosnę, to one dotyczyły dwóch różnych dokumentów. Mhm. Przez ostatnie lata procedowany był plan miejscowy, w którym są właśnie te szczegółowe warunki zabudowy i akurat w przypadku Sopotu te plany miejscowe wszędzie są. Państwo w mediach bardzo wiele mówili o planach ogólnych, ponieważ to jest takie nowe narzędzie, które zmusza gminy, żeby jakiekolwiek planowanie przestrzenne wprowadzić, bo bardzo w bardzo wielu gminach nie ma pełnego pokrycia tymi miejscowymi planami. Chociażby w Gdyni, jak spojrzymy na mapę, to tam część dzielnic ma te plany, a część nie.
No ale ten plan ogólny Sopotu nie wyklucza tego, żeby tam mogła zabudowa
być. Nie, ten plan ogólny Sopotu w ogóle prawie nic nie wyklucza dla tego terenu, bo tam może być zieleń naturalna, czyli tak jak jest teraz, zieleń urządzona, czyli park, w którym trochę większa będzie ingerencja. To może być teren sportu i rekreacji, może tam powstać, nie wiem, siłownia na świeżym powietrzu i tak dalej. Mogą to być ogródki działkowe, to też jest coś, czego nie było wcześniej w tych dokumentach. Również jest tam dopuszczona zabudowa mieszkaniowa i usługowa, niestety. Natomiast to, co najważniejsze i to, co się udało, bo mam wrażenie, że mało kto mówi o tym, że te protesty doprowadziły do tego, że ten miejscowy plan, który jest potrzebny, żeby właśnie zacząć jakieś inwestycje, nie został w końcu uchwalony. Ja byłam przekonana, że my na lipcowej sesji najpierw uchwalimy ten miejscowy plan, który zezwala na zabudowę mieszkaniową i to bardzo intensywną, tam było 30% terenu, całego terenu trzcinowiska, a potem uchwalimy plan ogólny, który jest z tym zgodny. Planowałam głosować przeciw w przypadku planu miejscowego i wstrzymać się przy planie ogólnym, który ma też inne aspekty. Natomiast tutaj wydarzyły się dwie rzeczy. Ten plan miejscowy nie został uchwalony, więc w tej chwili przez najbliższe lata obowiązuje plan miejscowy i on jest bardziej obowiązujący, w którym nie ma zezwolenia na zabudowę mieszkaniową, a w planie ogólnym tam jest z 10 różnych kategorii, które mogą być dopuszczone. Ta zabudowa maksymalna też została obniżona do 20% i został też wydzielony dosyć duży kawałek trzcinowiska na odwiert solanki. Sam odwiert to jest bardzo niewielka przestrzeń, bo to ramię takiej maszyny ma 1,5 metra. Tam później powstaje taki domek, który znamy z ujęć wody. Natomiast dla tej przyrody zabezpieczenie tak dużego kawałka na sam odwiert, tam nie może być nic innego, ani usług, ani żadnej innej zabudowy oprócz właśnie tej, która jest potrzebna do ujęcia wody. Więc tutaj dla przyrody mamy około 1/3 trzcinowiska zabezpieczonej na ten odwiert, a na pozostałej części dalej obniżenie możliwej zabudowy. Ja mam nadzieję, że zmienimy ten plan i zmienimy przede wszystkim strategię rozwoju miasta, która była uchwalona w poprzedniej kadencji, w której niestety ten teren z jakiegoś powodu jest przeznaczony na rezerwę mieszkaniową. Ja się z tym nie zgadzam, chciałabym tę strategię zmienić, ale traktujemy się poważnie. Strategia to nie jest dokument, który się zmienia, to nie jest patchwork. To jest pewna wizja i strategię trzeba zastąpić nową strategią. Mm-hmm. Zaczęliśmy pracę nad nową strategią rozwoju miasta na kolejne etapy i mam nadzieję, że i będę do tego dążyć, żeby w tej nowej strategii ten teren nie był przeznaczony na zabudowę mieszkaniową, bo niestety nasze uchwały muszą być zgodne ze strategią. Jeżeli państwo śledzą, to w każdej uchwale w uzasadnieniu jest napisane, na ile ona realizuje cele strategiczne, czy jest neutralna. Natomiast tutaj musimy popracować też nad strategią rozwoju miasta, więc przyszłość trzcinowiska nie jest przesądzona, jest ale na pewno zabezpieczona,
odsunięta w czasie.
Odsunięta
po prostu,
w czasie,
tak?
I to, na co, czego trzeba pilnować, tutaj apeluję do mieszkańców, bo ten plan ogólny tak jest na językach wszystkich. Mhm. To, czego trzeba pilnować, to jest kolejny miejscowy plan. Najpierw będzie procedowany miejscowy plan tego odwiertu, żeby w ogóle wydzielić ten teren, i potem za parę lat będzie ten miejscowy plan dotyczący, który ewentualnie mógłby tą zabudowę mieszkaniową uwzględniać. Ja mam nadzieję, że nie będzie uwzględniać, ale to jest ten moment, kiedy będzie trzeba znowu reagować, bo na razie mamy to zabezpieczone na najbliższe lata, możemy spać spokojnie, ale zawsze trzeba śledzić takie tematy, patrzeć władzy na ręce. Oczywiście my jako radni też będziemy reagować, bo wśród radnych bardzo, bardzo wiele osób też było przeciwnych zabudowie tego dzikiego terenu.
No rada była podzielona, tak można powiedzieć, w tej
Tak,
w
tak,
tej
no
kwestii.
Ale więc też no wierzę, że to przynajmniej ta rada tej kadencji nie dopuściłaby do tego, żeby tam powstała wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa, która by niszczyła tą przyrodę.
Z Sopotu się do Gdańska przenieśmy. Partia Razem zbiera podpisy dotyczące inicjatyw obywatelskich, jeżeli chodzi o lokalne uchwały. Mówicie, że trzeba demokrację lokalną w Gdańsku w XXI wiek wprowadzić.
No tak,
nie
tak.
Jesteśmy w Gdańsku w XXI wieku, jeżeli chodzi o lokalną demokrację?
Niestety nie. Znaczy, po pierwsze, podpis elektroniczny. No to jest standard, to powinno być wszędzie. W Sopocie tak jest. W Sopocie można poprzeć inicjatywę, na przykład właśnie obywatelską inicjatywę uchwałodawczą podpisem elektronicznym. To polega na tym, że się pobiera dokument PDF, podpisuje się na przykład profilem zaufanym i wysyła się taki podpisany dokument. I wiele osób jednak woli tą formę, ponieważ właśnie bardzo problematyczne przy zbieraniu jakichkolwiek podpisów jest konieczność. No tutaj gmina może to uregulować, podawanie PESEL-a. Tak, żyjemy też niestety w czasach w XXI wieku, kiedy takie dane są wyciągane przez...
No, chociażby w ostatnich dniach dane 19 milionów Polaków z jednego z systemów medycznych
no
komercyjnego
wyciekło. Czy po prostu przez oszustów. Oczywiście PESEL to nie jest numer dowodu, więc kredytu na to nie można wziąć, ale jest faktycznie, ja też wielokrotnie spotkałam się z taką nieufnością, szczególnie osoby starsze, one często już raz były oszukane. Czasami mimo to podpisują, więc to zawsze jest wzruszające, ale nie ma żadnej potrzeby, żeby ten PESEL podawać. Tak, wystarczy imię, nazwisko, adres. W Gdyni bodajże trzeba podać imię ojca, czy jakąś taką daną, która nie jest tym PESEL-em, bo czemu właściwie miasto ma zbierać PESEL-e przy demokracji lokalnej? To nie jest konieczne. I chcę po prostu ułatwić mieszkańcom...
Co chcecie zmienić konkretnie? Z czym się chcecie do Rady Miasta zwrócić?
To jest to, żeby umożliwić podpis elektroniczny i żeby nie trzeba było podawać PESEL-u podpisując się pod inicjatywą uchwałodawczą. A trzecia rzecz, żeby też ten komitet chyba z 10 osób do 5 zmniejszyć, żeby już 5 osób mogło taką inicjatywę założyć i zbierać podpisy, bo tych podpisów i tak musi być minimum 300, to akurat reguluje ustawa o samorządzie gminnym. Ale chcemy, żeby mieszkańcy mieli większą łatwość, żeby swoje inicjatywy proponować. Tak, to jest dla wszystkich, tak, to nie chodzi tutaj o tak te nasze, myśmy też zbierali na tych starych zasadach, mieliśmy...
Bo to też inicjatywa obywatelska.
Tak, tak.
Jest
tak, wspólnie z organizacjami społecznymi chcieliśmy podatku od pustostanów, tak, tu nawet nie chodzi o ten najem krótkoterminowy, ale o pustostany inwestycyjne, to jest coś, co wprowadziły Katowice, wprowadził Kraków, co
to
pozwala
się w Gdańsku nie udało.
Obniżyć ceny mieszkań i to właśnie była inicjatywa, którą poparło kilkuset mieszkańców Gdańska, którą realizowaliśmy wspólnie z organizacjami lokalnymi, z ruchami miejskimi. No niestety Rada Miasta Gdańska nie zdecydowała się na ten krok, który w mieście turystycznym naprawdę by nam ulżył, bo wpłynąłby na ceny mieszkań, na dostępność, zmotywowałby tych właścicieli lokali inwestycyjnych, żeby je wynajmować, więc tych mieszkań na rynku najmu byłoby więcej, one by były bardziej dostępne. Wszyscy wiemy, jak ogromne są w tej chwili ceny najmu w Trójmieście, porównywalne z Warszawą, a nasze zarobki niestety są niższe. Studenci mają też ogromny problem, żeby coś wynająć, więc to jest po prostu mechanizm, który działa na kryzys mieszkaniowy i który może wprowadzić gmina. I zrobiły to Katowice, mimo że tam są atakowani przez chyba fundusze inwestycyjne i różnych wielkich graczy, którzy na tym tracą i którzy nie chcą płacić wyższego podatku od swoich nieruchomości, no bo na tym zarabiają, na czystej spekulacji nieruchomościami. Ale z tego, co ostatnio czytałam, Katowice trzymają się na swoim stanowisku. Myślę, że Gdańsk, Sopot i Gdynia też, całe Trójmiasto powinno pójść ich śladem, bo to jest po prostu krok w kierunku sprawiedliwości, w kierunku mieszkańców.
Minuta, no czas nam się kończy, ale minutę, jeżeli możemy jeszcze dosłownie. O jedną rzecz chcę zapytać. Jak poselska interwencja jednej z posłanek partii Razem z Dolnego Śląska, jeżeli się nie mylę,
z Wrocławia,
ma pomóc szpitalowi w Miastku?
No przede wszystkim chcemy, żeby szpital udostępnił dane, które bardzo trudno wydobyć. Tak? Tam oni, interwencja poselska ma na celu, która została skierowana i do zarządu szpitala, i do burmistrza, pozyskanie danych na temat tego, jak gospodarowano tym majątkiem, jakie były umowy, jak reagowano na zadłużenie, czy właśnie umowy były, jest wiele bardzo doniesień medialnych o umowach, które nie były dotrzymywane, które były wyceniane podwójnie.
Ponad stan, tak.
To chociażby inwestycja okablowania tego budynku, więc chcemy razem z posłanką Martą Stożek dowiedzieć się jak najwięcej i my też uważamy, że państwo powinno mieć jakiś mechanizm ratowania takich szpitali. Jak mamy mechanizmy wspierania banków w trudnej sytuacji, to czemu nie szpital? Tym bardziej powinny być takie mechanizmy, żeby też gmina nie zostawała z tym sama i żeby te usługi medyczne były dostępne nawet w takich miejscowościach mniejszych jak Miastko, bo tutaj mamy niegospodarność, mamy jakąś rotację, powiązania polityczne, potworną historię. Ale w dalszym ciągu ja uważam, że szpital w Miastku powinien zostać i to nie powinno być tak, że tylko samorządy zostają z tym same. Powinien być mechanizm, którym państwo również interweniuje w taki sposób, proponuje jakąś restrukturyzację, tak jakie podmioty miałyby to ewentualnie przejąć. Natomiast najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy mieli dostęp do usług medycznych. I tutaj brakuje trochę takiego mechanizmu na poziomie państwa, który pozwoliłby o to zadbać.
I na tym musimy zakończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk była rzeczniczka partii Razem w Pomorskiem, radna miasta Sopotu, Barbara Brzezicka. Rozmawiał Kuba Kaługa.